najbliższych dniach może dojść do spotkania prezydentów Polski i USA w Waszyngtonie, podały amerykańskie media. Źródła polskiej agencji prasowej wskazują, że do Polski dotarła już na poziomie roboczym propozycja tego spotkania. Natomiast nie została ona jeszcze oficjalnie potwierdzona przez żadną ze stron. Według amerykańskich mediów Andrzej Duda miałby się udać do Białego Domu w przyszłym tygodniu. Wizyta byłaby okazją do ogłoszenia wzrostu liczby żołnierzy USA stacjonujących w Polsce po tym, jak Donald Trump potwierdził ich redukcję w Niemczech. O tym, że Stany Zjednoczone są naszym najmocniejszym sojusznikiem, prezydent Andrzej Duda mówił dziś podczas spotkania z mieszkańcami Serocka. Podkreślił, że ten sojusz został zacieśniony w czasie jego pierwszej kadencji.
Dzięki obecności Armii Stanów Zjednoczonych, dzięki kontraktom zawartym ze Stanami Zjednoczonymi, choćby na dostawę gazu skroplonego. Tak, nasze firmy też inwestują w Stanach Zjednoczonych, ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem, wielkie amerykańskie firmy inwestują w Polsce. Czy jestem z tego zadowolony? Tak, proszę Państwa, jestem bardzo zadowolony i będę czynił wszystko, żeby te świetne relacje z największą i najmocniejszą na świecie gospodarką, z najpotężniejszą na świecie siłą militarną się umacniały, bo to jest dzisiaj dodatkowa gwarancja naszego bezpieczeństwa.
Amerykańskie media donoszą, że urzędnicy gabinetów prezydenckich obu krajów prowadzą obecnie rozmowy w sprawie spotkania Duda-Trump. Politico podkreśla, że Andrzej Duda byłby pierwszą głową państwa, która odwiedziłaby Waszyngton od wybuchu pandemii koronawirusa. Kandydaci ubiegający się o urząd prezydenta wezmą wieczorem udział w telewizyjnej debacie wyborczej. Początek spotkania o godzinie 21. W studiu TVP ma pojawić się 11 kandydatów. Wśród nich jest m.in. ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda, kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski i Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u. Kandydaci odpowiedzą na 5 pytań. Rzecznik Andrzeja Dudy Błażej Spychalski zaznaczył, że prezydent bierze udział w debatach, ponieważ tego oczekują obywatele.
Debata jest czymś, co jest bardzo ważne. Pan prezydent Andrzej Duda, proszę też to zauważyć, jest pierwszym prezydentem, który stara się o reelekcję, który startuje w wyborach i staje do debaty przed pierwszą turą wyborów. Tak było przed 10 maja i także jest teraz przed 28 czerwca. Pan prezydent Andrzej Duda zapowiedział 5 lat temu, że jeżeli zostanie prezydentem, to oczywiście będzie uczestniczył z innymi kontrkandydatami w debacie, bo Polacy oczekują, żeby prezydent brał udział w debatach. To jest bardzo ważne. Pan prezydent to często podkreślał i stąd obecność pana prezydenta na dzisiejszej debacie.
Dzisiejsza debata będzie drugą przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi. Pierwsza odbyła się 6 maja z udziałem 10 kandydatów. Pierwsza tura wyborów prezydenckich już 28 czerwca. Druga, jeżeli będzie konieczna, 2 tygodnie później, 12 lipca. Firmy o obrotach do 50 milionów złotych nie będą musiały płacić CIT-u tak długo, jak nie będą wypłacać zysków. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegóły dotyczące tzw. estońskiego CIT-u. Szef rządu ogłosił te rozwiązanie na stadionie PGE Narodowy, gdzie odwiedził przestrzeń coworkingową prowadzoną przez akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Zgodnie z tym rozwiązaniem firma nie płaci podatku od dochodu, jeżeli w danym okresie swój zysk reinwestuje. W pierwszej fazie dla budżetu to koszt 5 miliardów złotych, które nie wpłyną z tytułu CIT. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego będzie to kolejny impuls rozwojowy i inwestycyjny dla polskich przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich. To rozwiązanie prorynkowe i propracownicze, zaznaczył.
Mając świadomość, że kapitał ma narodowość, że warto właśnie walczyć o wzmocnienie polskiego kapitału, budowę polskiej klasy średniej, stosujemy najnowocześniejsze rozwiązanie podatkowe. Ono będzie polegać, krótko mówiąc, na tym, że firma do wysokości obrotów 50 milionów złotych to obejmie około 97% spółek, czyli ogromną większość spółek, nie będzie musiała płacić podatku CIT tak długo, jak nie będzie wyciągała zysków ze swojej firmy. Czyli każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na zainwestowanie, na rozwój, przedsiębiorca polski lub przedsiębiorca zagraniczny, który się zdecyduje na prowadzenie działalności w Polsce, będzie miał idealne warunki do rozwoju. To będzie prawdziwy inkubator przedsiębiorczości dla całej Polski.
Premier dodał, że zmiany w CIT to też forma zachęty dla inwestorów, co jest i będzie szczególnie ważne w związku z globalnym koronakryzysem. Najprawdopodobniej jutro Senat zagłosuje nad projektem w sprawie dodatku solidarnościowego. Senackie komisje chcą przyjęcia ustawy z poprawkami.
Trzy połączone senackie komisje proponują wprowadzenie do ustawy 4 poprawek. Jedna z nich doprecyzowuje, że cudzoziemiec pobierający zasiłek dla bezrobotnych będzie otrzymywał, tak jak i inne osoby, dodatek solidarnościowy w wysokości różnicy między tym dodatkiem a zasiłkiem. Pozostałe zmiany mają charakter legislacyjny. Wszystkie poprawki uzyskały akceptację strony rządowej. Ustawę o dodatku solidarnościowym przygotowaną przez prezydenta Sejm uchwalił na początku czerwca. Dodatek ma być świadczeniem przyznawanym od 1 czerwca do 31 sierpnia tego roku. Jego wysokość ma wynieść 1400 zł miesięcznie. Dodatek ma przysługiwać osobom, które po 15 marca tego roku rozwiązano umowę o pracę z wypowiedzeniem, a także osobom, których umowa po tej dacie uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Mówi senator PiS Bogusława Orzechowska z Senackiej Komisji Rodziny.
Ten dodatek solidarnościowy jest właściwie dodatkiem dla osób, które utraciły pracę w związku z epidemią. I to są osoby, które utraciły pracę po 15 marca. Wcześniej nikt nie mógł przewidzieć, że będzie epidemia i że będzie konieczność działań jakichś dodatkowych dla osób, które stracą pracę, dlatego że firmy wszystkie bardzo dobrze funkcjonowały i właściwie nie zanosiło się na to, że będzie trzeba jakiegokolwiek wsparcia.
Ustawa zakłada także m.in. podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku. Później kwota ta wyniesie 942 zł. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 506 osób, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. 209 nowych przypadków odnotowano na Śląsku, zmarło też 14 osób. Od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono u 30 701 osób, a 1286 zmarło. Wyzdrowiało już prawie 15 tysięcy zakażonych. Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni odbyły się uroczystości z okazji stulecia uczelni. W obchodach wzięli udział m.in. przedstawiciele władz rządowych, samorządowych i europarlamentarzyści. Wydarzenie zainaugurowała msza święta sprawowana w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gdyni. Po Eucharystii odbyło się posiedzenie uczelnianego senatu. Na nim tytuł doktora honoris causa uczelni odebrał kapitan żeglugi wielkiej i były wiceminister transportu i gospodarki morskiej Zbigniew Sulatycki. Okolicznościowy list prezydent Andrzej Duda. Podkreślił w nim, że kapitan Sulatycki to wybitny działacz państwowy i społeczny. Obecny na uroczystości minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk podziękował wszystkim za pracę na rzecz Gdyńskiego Uniwersytetu Morskiego.
Dzisiejsza uroczystość to hołd. Hołd, który chciałem złożyć wszystkim tym, którzy zbudowali szkolnictwo morskie, którzy życie poświęcili dla tej nauki, którzy po prostu pracowali dla chwały, dla tak wysokiej pozycji właśnie Uniwersytetu Morskiego.
Historia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni swój początek miała w 1920 roku. Wówczas generał Józef Leśniewski powołał do istnienia Szkołę Morską w Czewie. 10 lat później przeniesiono ją do Gdyni i w 1968 roku przekształcono w Wyższą Szkołę Morską. W 2018 roku uczelnia zyskała status Uniwersytetu Morskiego. Ministerstwo Sprawiedliwości włączyło się w sprawę 4-letniej dziewczynki, która decyzją sądu ma być oddana ojcu w Belgii. Wiceminister Michał Wójcik zdecydował o wystąpieniu do Sądu Okręgowego w Katowicach o nadzór administracyjny. Obecnie dziecko przebywa pod opieką babci w Polsce, ponieważ matka nie żyje. Z relacji bliskich matki wynika, że uciekła z Belgii do Polski, bo mężczyzna używał wobec niej przemocy. Tuż przed śmiercią kobiety belgijski sąd zadecydował o pozbawieniu jej władzy rodzicielskiej, a Sąd Okręgowy w Katowicach postanowił o odesłaniu dziecka do ojca. W poniedziałek miało dojść do przekazania dziecka. Kurator sądu w Radomiu, gdzie obecnie przebywa 4-latka, wstrzymał jednak wykonanie czynności, ponieważ płacząca dziewczynka nie chciała opuścić rodziny. Dziś po raz kolejny miało dojść do przekazania dziewczynki, mówi naszej redakcji wiceminister Michał Wójcik.
Natomiast ojciec nie pojawił się o umówionej godzinie w miejscu, gdzie był kurator, gdzie było dziecko. Na miejscu był również prokurator. W związku z tym kurator natychmiast podjął decyzję o odstąpieniu od dalszych czynności. Czyli po raz drugi nie udało się ojcu dziecka odebrać. My jako Resort Sprawiedliwości podtrzymujemy stanowisko, że jesteśmy gotowi pomóc przy mediacjach pomiędzy ojcem dziecka a krewnymi dziecka, którzy znajdują się w Polsce. Ta sytuacja jest bardzo dramatyczna. Zobaczymy, co się dalej będzie działo w tej sprawie. Natomiast zawsze zawsze trzeba się pamiętać o tym, że najważniejsze jest dobro dziecka.
Rodzina w Polsce domaga się przekazania jej praw do opieki nad dzieckiem. Z wnioskiem do sądu w tej sprawie zwróciła się siostrzenica zmarłej matki. To był serwis informacyjny Radio Maryja. Więcej wiadomości znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni. A teraz prognoza pogody. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz i burze, miejscami grad. Temperatura od 22 do 27 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich oraz na wybrzeżu, tam od 18 do 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie wschodni i południowo-wschodni, na zachodzie północny, na Śląsku skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Barometry w Warszawie wskażą maksymalnie 997 hektopaskali.